Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
W studiu Izabela Lorenz, Solidarności Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Tomasz Lipiński, radny Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty. Witam.
Dzień dobry.
A chcę rozmawiać o kosztach samorządowych, kosztach likwidacji zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Chodzi także o to, jak odbije się to na komforcie albo w ogóle na pracę nauczycieli. Zacznę od radnego Tomasza Lipińskiego. Panie radne, samorządy, w tym Poznań, będą apelować, niektóre już to robią, żeby rodzice posyłali sześcioletnie dzieci do szkół. To działanie wbrew rządowi.
To nie tyle chodzi o działanie wbrew rządowi, tylko jednak Poznań jest jednym z najlepiej przygotowanych samorządów do przyjęcia sześciolatków w szkołach, a niestety skierowanie wszystkich sześciolatków do przedszkoli spowoduje, że w Poznaniu zabraknie kilku tysięcy miejsc dla dzieci trzyletnich. W związku z czym po to, żeby jedyną możliwością, żeby objąć opieką przedszkolną jak największą liczbę dzieci, jest to, żeby jednak te sześciolatki, które są gotowe na to, żeby pójść do podstawówki, poszły jednak do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
A jeśli nie to?
Jeśli nie to, w poznańskich przedszkolach zabraknie 3600 miejsc dla dzieci trzyletnich.
No to jest najczarniejszy scenariusz.
To jest, biorąc pod uwagę, jeżeli wszystkie dzieci z rocznika chciałyby pójść jako trzylatki do samorządowych przedszkoli. Oczywiście część pewnie nie będzie chciała w ogóle iść do tego, część pójdzie do prywatnych, natomiast no taka jest... W roczniku jest tyle dzieci i dokładnie tyle miejsc w tych samorządowych przedszkolach dla tych trzylatków zabraknie.
Samorządy teraz, kiedy został zniesiony obowiązek szkolny dla sześciolatków, wydadzą więcej pieniędzy i będą bardziej intensywnie namawiać rodziców do tego, żeby posłali dzieci, niż wtedy, kiedy był to obowiązek, a właściwie kiedy zbliżało się.
To też się wiąże z finansami, ponieważ subwencja oświatowa dla dzieci chodzących do podstawówki jest zdecydowanie wyższa niż dopłata do przedszkoli, którą otrzymuje się z budżetu państwa. W związku z czym dla samorządu to również opłaca finansowo, jeżeli dzieci będą chciały pójść do podstawówki, a nie do przedszkola.
Izabela Lorenz, jak związkowcy patrzą na te zmiany? One były konsultowane w jakiś sposób ze środowiskiem nauczycieli? Bo PiS mówi, spełniamy wolę rodziców.
Tak, i to jest prawda. Jeżeli chodzi o kwestię konsultacji, no to ten projekt nie wymagał konsultacji, dlatego że on bezpośrednio, tak, nie dotyczył, on jest raczej konsekwencją pewnych decyzji niż czymś, co bezpośrednio dotyczy nauczycieli. No rzeczywiście w konsekwencji może być tak, że część nauczycieli będzie miała problemy z zatrudnieniem, aczkolwiek na tą chwilę jest jeszcze wiele niewiadomych, bo nie wiemy, ile pierwszoklasistów pozostanie w klasach pierwszych, a są takie samorządy, w których już zadeklarowali się rodzice, że cała klasa pozostaje na drugi rok, aby rozpocząć edukację według nowej podstawy programowej, już z większym spokojem, w lepszych warunkach. Ja tutaj mogę tylko potwierdzić to, co powiedział pan radny, że rzeczywiście poznańskie szkoły są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia sześciolatków i myślę, że teraz, kiedy rodzice mają wybór, a nie są do czegoś przymuszani, będą mogli w bardziej racjonalny sposób podejmować te decyzje.
Pani mówiła o konkretnych liczbach dotyczących tego, ilu nauczycieli może stracić pracę. Ile to jest osób w Poznaniu?
W tej chwili nie jest, znaczy jeżeli chodzi o gimnazję, to było łatwe do policzenia, natomiast w przypadku sześciolatków to jest trudne do policzenia, dlatego że zbyt wiele niewiadomych. Nie wiemy, ile dzieci rzeczywiście powtórzy tę klasę, ile sześciolatków zechce przejść z przedszkoli do szkoły, także dopiero jak będą konkretne informacje dotyczące liczby dzieci, będzie wiadomo, ile z oddziałów, wtedy będzie wiadomo, ile nauczycieli ma problemy z zatrudnieniem. Chociaż powiem, że przy dobrej organizacji, przy takim racjonalnym podejściu, przy stworzeniu etatów świetlicy. Ja przypomnę, że nie będzie już godzin karcianych, tak. które właściwie w jakiś sposób uzasadniały funkcjonowanie świetlic, znaczy zabezpieczały funkcjonowanie świetlic, no tutaj te etaty pojawią się w ramach...
Mówi pani, że to jakoś rozpłynie i te koszty nie będą, jeśli chodzi o zatrudnienia aż takie
duże? Myślę, że nie będzie to taka tragiczna sytuacja, jak jest przedstawiona w tym czarnym scenariuszu.
Ale ile osób może stracić pracę? No, takie dane pewnie zbieracie. No ja domyślam się, że może być atmosfera sporej niepewności w środowisku nauczycieli.
A czy spory niepewności? Naprawdę tak, ale żeby powiedzieć odpowiedzialnie, że to będzie na przykład 50, czy setka, czy 20, to jest bardzo trudne, dlatego że część osób zatrudnionych jest na przykład w dwóch szkołach, część emerytów jest zatrudnionych, część osób jest zatrudnionych na okres jednego roku, na czas odbywania stażu, więc tutaj po prostu zbyt wiele niewiadomych.
Tomasz Lipiński, wracam do pana, panie radny, z pytaniem o to, czy miasto nie mogło przygotować się na te zmiany, które wydawały się pewne. jednak biorąc pod uwagę pewne przedwyborcze sondaże i zapowiedzi partii, która te wybory wygrała, to była flagowa zmiana. W jaki sposób przygotować się do tej zmiany i do kosztów?
Nie da się w kilka miesięcy wybudować nowych przedszkoli, w związku z czym tutaj miasto jakby miało ograniczone możliwości przygotowania się. Miasto powinno w tej chwili po prostu zrobić kampanię reklamową, która będzie promowała posyłanie dzieci do szkół, pokazując i dobre zaplecze szkolne i dobrze przygotowaną kadrę nauczycielską. Generalnie dzieci w tym roczniku, tegoroczne, jeżeli chciałyby pójść do podstawówki, tak naprawdę mają ułatwiony start przez całe życie. Generalnie będą miały mniejsze klasy, bo będzie tak zwany pusty rocznik, tylko około 20% dzieci pójdzie jakby... będą zmuszone do pójścia do podstawówki. W związku z czym będą mniejsze klasy, więc nauczyciele będą mogli się nimi lepiej opiekować. Potem będą miały mniejszą konkurencję. Mniejszą konkurencję do gimnazjum, mniejszą konkurencję do liceum.
Ale zastanawiam się, czy są jakieś inne formy działania, dlatego że jest realne zagrożenie dotyczące tych 3-letnich dzieci. Są różne dane dotyczące tego, ile miejsc w przedszkolach może zabraknąć. Niezależnie od tego, czy to jest 1700 czy 3500 w tym najgorszym scenariuszu, co miasto zrobi, kiedy się okaże, że ta akcja niewiele dała i tych miejsc po prostu zabrakło.
Miasto nie ma obowiązku niestety przyjmować trzylatków do przedszkoli, więc w związku z czym, jeżeli nie będzie miejsca, to niestety miasto tych dzieci do tych przedszkoli nie przyjmie. Niestety przedszkola nie są z gumy, w związku z czym są pewne ograniczenia liczbowe. Także jedyną w tej chwili, jedynym ratunkiem jest to, żeby część sześciolatków jednak poszła do...
A otwarty konkurs na kupowanie miejsc w prywatnych przedszkolach? Taki pomysł jest konkretny plan.
To jest możliwe, natomiast to są koszty niestety bardzo duże, bo to trzeba jednak 100% dopłatę zrobić. Jest to oczywiście w zasięgu finansowych możliwości miasta, natomiast jest to w tej chwili na razie tylko faza projektu, w związku z czym żadnych konkretów w tej chwili nie znamy.
Ile miejsc w przedszkolach nowych powstanie w Poznaniu w najbliższych miesiącach, latach?
W samorządowych to będzie około 150, niestety, bo to tylko dwa zespoły szkolno-przedszkolne. Natomiast jeżeli będzie takie zapotrzebowanie na rynku, to myślę, że pojawią się prywatne przedszkole. Tak, mam dokładnie taką samą sytuację w żłobkach, gdzie jakby prywatny sektor przejął część obowiązków.
No, przypomnę, że tutaj miasto jednak sporo dorzuciło temu prywatnemu sektorowi, ale to jest osobna
oczywiście
kwestia.
Jeżeli taka sytuacja się pojawi w przedszkolach, to również miasto będzie musiało dopłacić.
Izabela Lorenz, jeszcze wracam do pani na koniec z pytaniem o te niepewność, dlatego że koszty dotyczące zatrudnienia to jest jedna sprawa, ale dwie duże niewiadome, jedna na pewno spora dotycząca podstawy programowej. Mamy początek lutego prawie, niedługo już i tej podstawy w dalszym ciągu nie znamy, co jest chyba ważnym sygnałem. Tej nowej, w pierwszej klasie przyszłego roku?
Oczywiście. Podstawa programowa została opracowana, właściwie ona była konsultowana już od kilku lat. Została przekazana przez Stowarzyszenie Ratuj Maluchy i współopracowana zresztą przez poznaniankę panią Dorotę Dziamską. Jest dostępna na stronie internetowej.
Czyli nauczyciele tutaj mają pełną jasność już?
Znaczy pełną jasność, tak. To znaczy każdy, kto mógł się z tą podstawą programową zapoznać. Także jest ona dostępna. Pytanie jest raczej inne. Kwestia ewentualnych podręczników, tych, które już zostały wydrukowane, czy one mają...
Tego, na ile one będą aktualne?
Myślę, że nie będą aktualne, dlatego że ta podstawa programowa jednak bardziej jest skupiona na dziecku, bardziej daje taką szansę rozwoju bez właściwie ograniczeń podręcznikowych i tutaj być może rzeczywiście ktoś, kto jest przyzwyczajony do pracy z podręcznikiem, może mieć pewien kłopot, ale jeżeli ktoś jest otwarty...
Biorąc pod uwagę terminy dotyczące tak prozaicznych rzeczy jak druk, przygotowanie takie logistyczne tego wszystkiego, uzgodnienie treści podręcznika z podstawą, jak pani sądzi, jest zakładka czasowa?
Słyszałam o tym, że do tej podstawy programowej nie jest potrzebny taki stricte podręcznik, a te podręczniki, które są na rynku, które były wcześniej na rynku, one w jakiś sposób odpowiedzą na te zapotrzebowania. Także jest to kwestia, wiele nauczycieli już było przekolonych w tym zakresie, więc myślę, że, bo to się działo jak gdyby spontanicznie, tak? Nauczyciele zarówno szkół, jak i przedszkoli spotykali się, opracowując tą podstawę programową.
Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Izabela Lorenz, Solidarność Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Tomasz Lipiński, radny Komisji Oświaty Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.